Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Do dawania świadectwa o nadziei płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa wezwał papież przed południową modlitwą maryjną. Przypomniał też cierpienia prześladowanych chrześcijan. W Republice Środkowoafrykańskiej mówi się o efekcie Bergoglio, niespodziewanym doświadczeniu pokoju, jakie w tym kraju przyniosła wizyta papieża Franciszka. 17 kwietnia wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Przez 50 dni od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do uroczystości Zesłania Ducha Świętego południowy anioł pański zastępuje się modlitwą Regina Celi, czyli Królowo Nieba, przypomniał papież przed jej odmówieniem w poniedziałek wielkanocny. W swoim rozważaniu nawiązał do słów anioła do kobiet przy pustym grobie Chrystusa: idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych.
Sentiamo come diretto anche a noi l'invito a...
Usłyszmy jako skierowane również do nas wezwanie, by śpieszyć się i iść głosić ludziom naszych czasów to orędzie radości i nadziei. Nadziei pewnej, bo odkąd o świcie trzeciego dnia ukrzyżowany Jezus zmartwychwstał, ostatniego słowa nie ma już śmierć, ale życie. Tego jesteśmy pewni. Ostatnim słowem nie jest grób ani śmierć, tylko życie. Dlatego powtarzamy tylekroć: Chrystus zmartwychwstał. W Nim bowiem grób został zwyciężony, a narodziło się życie. Mocą tego wydarzenia, które stanowi rzeczywistą nowość w historii i wszechświecie, jesteśmy powołani, aby być nowymi ludźmi według Ducha, głosząc wartość życia. Istnieje życie. Stanowi to już początek powstawania z martwych. Będziemy ludźmi zmartwychwstania, ludźmi życia, jeśli pośród wydarzeń dręczących świat, a jest ich dzisiaj tak wiele, jeśli pośród światowości, która oddala od Boga, będziemy umieli podejmować gesty solidarności, gościnności, podsycać powszechne pragnienie pokoju i dążenie do środowiska wolnego od degradacji.
Ojciec Święty wskazał, że te zwyczajne i ludzkie znaki, wspierane i ożywiane wiarą w Pana Zmartwychwstałego, otrzymują skuteczność znacznie przewyższającą nasze zdolności.
La Vergine Maria, testimone silenziosa.
Dziewica Maryja, będąca milczącym świadkiem śmierci i zmartwychwstania swego Syna Jezusa, niech pomoże nam być przejrzystymi znakami Chrystusa zmartwychwstałego pośród zmiennych kolei świata, aby wszyscy, którzy są w utrapieniu czy trudnościach, nie pozostawali ofiarami pesymizmu i klęski ani rezygnacji, tylko znaleźli w nas licznych braci i siostry, dających im wsparcie i pociechę. Niech wstawia się ona szczególnie za wspólnoty chrześcijańskie prześladowane i uciśnione, które są dziś w wielu częściach świata powołane do trudniejszego i bardziej odważnego świadectwa.
W Republice Środkowoafrykańskiej mówi się o efekcie Bergoglio, niespodziewanym doświadczeniu pokoju, jaki przyniosła w 2015 roku wizyta papieża w tym rozrywanym wewnętrznym konfliktem kraju. Kiedy pojawiają się jakieś problemy, kiedy powracają walki, powiedział tamtejszy misjonarz ojciec Federico Trinquero, wtedy ludzie mówią: nie wolno zmarnować pracy, jaką wykonaliśmy aż do teraz, nie wolno zmarnować efektu Bergoglio.
Jest wiele pozytywnych oznak, chociaż w mieście mamy jeszcze małe grupy uchodźców. Poza tym są też dwa ważne znaki, jeden pozytywny, a drugi negatywny. Pozytywne jest to, że do stolicy powrócili Fulanie, plemię koczownicze, które zajmuje się przede wszystkim hodowlą. Są to muzułmanie. Całe to plemię w 2013 roku zniknęło ze stołecznego Bangi i przeniosło się w inne rejony kraju, czy nawet poza jego granice. W ostatnich tygodniach zauważa się ich powrót i widać, że powrócili do swoich zajęć. Widziałem twarze, których nie spodziewałem się już zobaczyć. To wiele pięknych historii przyjaźni. Wszystko wróciło jak kiedyś i pracujemy razem. Natomiast negatywne jest to, że szczególnie na północy i wschodzie kraju nadal istnieją napięcia. Nie wolno zapominać, że ciągle 60% kraju znajduje się w rękach rebeliantów. Oni wciąż jeszcze atakują i nieraz walczą między sobą.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
szkoła jest absolutną nowością w Sudanie Południowym. Dziś główny temat naszej audycji stanowi właśnie edukacja w tym kraju. Aby poznać, jak miejscowi mieszkańcy reagują na pojawiające się nowe zwyczaje powiązane z kształceniem, Adrianna Sierocińska rozmawia z ojcem Tomaszem Nogajem, który przebywał tam na misjach.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
Czy edukacja w plemieniu Dinka ma duże znaczenie?
Ogromnym zdziwieniem, zaskoczeniem dla mnie, kiedy przyjechałem na początku właśnie do południowego Sudanu, było to, że opowiada nam historie związane z pastwiskiem, z tym wymiarem edukacji takiej tradycyjnej, przekazywanej pod drzewem, przekazywanej przy ognisku przez rodziców, przez dziadków, temu najmłodszemu pokoleniu. I potem, widząc szkołę w miasteczku, pytałem, to kto do niej chodzi? Czy ci, którzy tradycyjnie uczą się pod drzewem i przy ognisku przy domu, słuchając tych historii i opowieści, czy też to jest ktoś inny, czy tylko ci z miasta mają dostęp do edukacji? Rzeczywiście, porównując te dwie kultury ze sobą, bo szkoła jest absolutną nowością w południowym Sudanie, nowością w tym znaczeniu ilości szkół, które są wybudowane, poziom również wzrasta. Rzadko z tych pastwisk, z tych wiosek oddalonych od miasteczek można było spotkać kogoś, kto uczyłby się w szkole. To było takie super porównanie. Zobacz, jak to jest. Tak, dociekaj, pytaj, przekonuj, że warto, edukacja ma naprawdę przyszłość. I to, co rzeczywiście tak pokazywało historię poszczególnych młodych ludzi, oni opuszczając wioskę i pastwisko, w zasadzie w tym starym pokoleniu nie mieli powrotu na to pastwisko i do swojego rodzinnego właśnie klanu. Byli niejako wyrzutkami. Ty chcesz się edukować, odchodzisz od nas i nie wracaj tutaj. Nie znajdziesz tu żony, tu nie ma już miejsca dla ciebie. I ten przełom kilka czy kilkanaście lat temu, który miał miejsce, spowodował wyjście młodych. Młodzi jednak chcieli uczyć się. Zobaczyli to, że ich rówieśnicy, koledzy, troszkę starsi, koleżanki, ktoś zaryzykował to wyjście z pastwiska i z wioski po to, żeby się uczyć. Wracając, oni się spotykali troszkę tak potajemnie, przekazując sobie wiedzę na dany temat języka angielskiego, geografii, historii, sztuki, więc to było coś, co rzeczywiście fascynowało tych młodych z wioski, zwłaszcza dzieci. Czego oni tam się uczą? Co tam jest takiego fascynującego? W miasteczku Rumbek, które ma około 30 tysięcy mieszkańców, jest 7 średnich szkół, kilkanaście szkół podstawowych i jeden uniwersytet. Kolejnym miastem na północ, w którym jest oczywiście też uniwersytet, to jest miasto Wau. 450 km na południe znajduje się stolica Juba, w której jest kilka uniwersytetów. Można zobaczyć ten potężny obszar południowego Sudanu, ponad dwa razy większy od Polski, i mamy w zasadzie kilka wyższych uczelni, kilkadziesiąt szkół średnich, kilkaset szkół, które funkcjonują w miarę dobrze. Dzieci z pastwisk pozostają dalej na pastwiskach, z wiosek właśnie w wioskach. Natomiast ci, którzy niejako wyrywają się, żeby edukować się, mają dość utrudniony powrót do tych swoich miejsc, przez to, że starsze pokolenie wciąż nie akceptuje tej edukacji. W naszej wiosce nikt nie znał języka angielskiego, poza jednym młodym chłopakiem, który był w szkole w miasteczku i po zakończeniu średniej szkoły wrócił do wioski i zajmuje się domem, jeszcze się nie ożenił. To pokazuje też, na jakim poziomie jest właśnie ta świadomość edukacji. Mój kolega, który był przede mną na tej misji, przekupił mamę w tej wiosce naszej do tego, żeby posłała do szkoły córkę, która była przeznaczona na pastwisko. Taka dziewczynka, która jest przeznaczona na pastwisko, gdyż nie ma w domu chłopca, który byłby pasterzem, i jej są wybijane cztery dolne zęby, dwie jedynki, dwie dwójki, i na znak tego, że jest pasterką właśnie przeznaczoną na pastwisko. Chciał ją uchronić od tego, więc mama powiedziała, dobrze, poślę ją do szkoły, ale jak mi zapłacisz za to i opłacisz jej edukację. Zrobił to. Elena dzisiaj jest w średniej szkole dzięki temu, że był w stanie przekonać, dosłownie przepłacić niejako, całą tę sprawę edukacji i opłacić również szkołę dla tej dziewczyny. To niesamowita rzecz. Wielkie przesłanie dla młodszych sióstr, ale też dla rówieśników i dla tych młodszych, którzy są w wiosce, żeby pójść w jej ślady. To jest jedna z takich tak dobrze sytuowanych w wiosce kobiet, która ma bardzo duży wpływ na pozostałe kobiety i one patrzą na siebie, słuchają się nawzajem, widzą, co kto robi. Do nas bardzo wielu młodych przychodziło ze szkół średnich, prosząc o sponsorstwo, o to, żebyśmy mogli sponsorować ich edukację. Jeden rok udało się dla kilkudziesięciu młodych zasponsorować ten rok w szkole, natomiast na dłuższą metę nie byliśmy w stanie tylko dać pieniądze, żeby się uczyli. Proponowaliśmy pracę w tych wolnych dniach, sobota, czy jakieś właśnie wolne i troszkę bardziej świąteczny czas. Tam zawsze był dzień, dwa pozaświąteczny, można było pracować. No niestety na to się młodzi nie godzili, więc w drugą stronę też już nie podejmowaliśmy tego sponsoringu szkoły. To musi iść w parze, a więc odpowiedzialność młodego, pomoc ze strony kogoś, kto ten pieniądz ma, a wiem dobrze, że te pieniążki nie mogą być po prostu tylko dane, żeby się ktoś tam właśnie uczył, bo to są ciężko wypracowane pieniądze od naszych ofiarodawców i chcą też wiedzieć, jak one są inwestowane. Więc była próba pomocy, w kilku wypadkach to zdało egzamin, natomiast w kilkudziesięciu nie. I uczymy się też na błędach.
A ci, którzy mogą rozpocząć edukację, od czego ją zaczynają? Czego się uczą i w jakich warunkach?
Dzieci rozpoczynają edukację jako siedmiolatkowie, dochodzą do danej wioski, gdzie znajduje się szkoła. To są szkoły w tym takim już kluczu edukacyjnym, wciąż pod drzewem, gdzie nauczyciel uczy danego przedmiotu. Jest to język angielski, język arabski, geografia, matematyka i troszkę historii tej, którą sami znają, bądź którą przeczytano z tych książek dostępnych. Po pierwszych trzech klasach tej szkoły pod drzewem młodzi zdają egzamin. To są dziesięciolatkowie. Przechodzą do szkoły podstawowej dalszego etapu kształcenia, już o kilka kilometrów oddalonej. Więc stopień odpowiedzialności przeniesiony na rodziców, żeby te dzieci posyłać, jest też większy. Tutaj dzieci chodziły za darmo, coś się uczyły, coś poznały, znają alfabet, trochę tych słów po angielsku, po arabsku. Niestety język dinka nie jest wykładany, a szkoda, to jest ich rodzimy język. I w ten czas przechodzą do czwartej klasy już takiej murowanej szkoły w miasteczku. Tych szkół jest kilkanaście szkół podstawowych, po ukończeniu których mogą właśnie zdać egzamin i pójść do szkoły średniej. Tych szkół z kolei jest 7. I rzeczywiście proces kształcenia jest podobny jak u nas. Podstawowa szkoła, potem szkoła średnia. Pojedyncze osoby, które decydują się na ten uniwersytet, tam jest w zasadzie dzisiaj 300 ludzi na tym uniwersytecie, a można sobie wyobrazić tych kilka tysięcy ludzi, którzy kończą szkołę średnią i szukają pracy. Często nie wracają właśnie do swoich wiosek czy pastwisk, natomiast próbują jakoś przeżyć w mieście, wymyślają też różne koncepcje, gdzie się chcą zahaczyć do pracy i tak dalej. Robią różne kursy, proponowaliśmy również kurs obsługi komputera od początku, od zera, łącznie z kilkoma programami, które mogliby w nowych firmach obsługiwać. Jest zacięcie u tych, którzy już doszli do etapu szkoły średniej, jest zacięcie potężne, a więc tylko pochwalić i po prostu pomagać, natomiast nie chcą pracować. I to jest duża trudność dla nas, pomagać czy nie pomagać finansowo. Stanęliśmy na stanowisku nie pomagać, czyli nie pomagać w tym sensie dawać pieniądze. Jeśli będzie część pracy na konto nauki, w ten czas częściowo wspieramy, pomagamy w edukacji. Natomiast tylko na samą edukację nie, ponieważ to rozleniewia ludzi w tamtych warunkach. To nie jest mentalność nasza, europejska, natomiast widzieliśmy, jak to nie zdawało egzaminu.
A w jakim czasie są czynne szkoły?
Poniedziałek, piątek, oczywiście w ciągu tygodnia i to jest te kilka godzin, które są spędzane w szkole. Niestety dzieci dochodzą nawet do kilkunastu kilometrów do szkoły i są już zmęczone, bez śniadania. Stąd cała sprawa podjęcia pomocy to było zorganizowanie jedzenia w szkole, dania dzieciom właśnie zeszytu i ołówka. Mundurek szkolny, który też jakoś tam w tych murach szkolnych był bardzo przydatny, bo tam z kolei jest chłodno. Po czym każdy świąteczny czas jest uszanowany i wtedy jest wolne oczywiście, więc dzieci wracają do swoich domów, ale tak jak powiedziałem, do kilkunastu kilometrów muszą nawet chodzić do oficjalnej szkoły. Niestety, jak mają miejsce te takie rozruby, jak to nazywaliśmy, a więc te walki partyzanckie, w ten czas ludzie uciekają ze swoich wiosek, przemieszczają się gdzieś na obrzeże miasteczka, bądź uciekają do swoich znajomych, w ten czas dzieci rezygnują też automatycznie ze szkoły, z edukacji i tak wracają po dwa, po trzy lata do tej samej klasy, gdzie właśnie dziecko rośnie i mając 13, 14, 15 lat i wraca do drugiej bądź trzeciej klasy szkoły podstawowej. W bardzo wielu wypadkach to ma miejsce wciąż dzisiaj.
Dzieci są chętne do nauki, a czy jeśli chodzi o kadrę nauczycieli, to jest ona wystarczająca? Czy ma kto te dzieci uczyć?
Nauczycielami w tych szkołach podstawowych są absolwenci średnich szkół. Bez wykształcenia pedagogicznego dyrektor jest mianowany przez gubernatora, jest również nauczyciel z wykształceniem średnim, ma pod sobą kadrę rówieśników, którzy niemalże równolegle z nim skończyli szkołę średnią i teraz uczą w szkole podstawowej. To są o kilka lat starsi koledzy bądź koleżanki tych młodych. Wymagają bardzo dużo, natomiast nie ma tej jakości, której spodziewalibyśmy się po szkole podstawowej czy po szkole średniej. Ta wiedza przekazywana jest na dość niskim poziomie. Porównując maturę naszą, nasz sposób przygotowania w szkole średniej do tamtejszego systemu, wiele pozostawia do życzenia. Szkoła w sudańskich warunkach. Jest taka szczególna szkoła, szkoła sióstr Loretanek, która edukuje dziewczyny w szkole średniej. Na dzisiaj ma nieco ponad 200 osób i to są dziewczyny z całego południowego Sudanu, które miały świetne wyniki na końcu szkoły podstawowej i słyszą o tym, że taka szkoła jest w tym mieście Rumbek. Decydują się na wielką podróż swojego życia, żeby do tej szkoły dotrzeć z jakimś właśnie pieniążkiem w ręce, żeby ją opłacić. 4 lata przebywają właśnie w tym miejscu, w takiej bursie, internacie i tam też przez te 4 lata zdobywają edukację na poziomie szkoły średniej. W zeszłym roku ta szkoła zdobyła największy sukces, jakiego mogła się spodziewać. Została okrzyknięta najlepszą w całym południowym Sudanie, więc siostry Loretanki z Irlandii miały wielki powód do dumy, do radości. Po egzaminie tym narodowym ich szkoła zdobyła to pierwsze miejsce jako najlepsze liceum, najlepsza szkoła średnia w kraju.
Wiemy, że szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, ale też miejsce, w którym dzieci są w pewien sposób i w jakimś stopniu wychowywane. Jak więc to się dzieje, skoro nauczycielami są starsi koledzy tych dzieci? Jak oni sobie radzą, ale też jaki to ma wpływ na te dzieci, które się uczą w szkołach?
Każde dziecko ma w swojej ręce zeszyt i ołówek. Na biurku leży długi kij, który bardzo często jest używany do tego, żeby dyscyplinować dzieci. Można sobie wyobrazić taką klasę, która liczy 80 osób bądź 120. Dzieci, które przychodzą od 2, 3, 4 do kilkunastu kilometrów, są zmęczone. Jedne śpią, inne rozrabiają. I klasa, w której jest tylu uczniów, jeden młody nauczyciel. Często ten kij jest używany do tego, żeby w stół uderzyć. Niekiedy niestety jest używany w inny sposób, a więc do tego dyscyplinowania uczniów, bądź to na rękę, dostają wymierzoną karę, bądź w inną część ciała. Ta dyscyplina ma wciąż miejsce, natomiast widać, jak te dzieci, pomimo tych trudności, które mają, wciąż chcą się uczyć, wciąż przychodzą, są rówieśnicy, są też dzieci z innych wiosek, a więc poznają trochę też tę mentalność sąsiadów, wychodzą poza. W szkole średniej to jest już młodzież z innych nawet klanów, gdzie też dochodzi do napięć pomiędzy nimi, ale też poznają się w tej kulturze, która jest inna u sąsiadów kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od nas. Szkoła też działa na tej płaszczyźnie pokojowej. Potężna sprawa w kontekście przyszłości. Młodzi bardzo dużo rozmawiają na temat pokoju i odwetu. I nie chcą odwetu. Pragną pokoju. Często w ciągu roku robią demonstracje pokojowe. Ubierają się w swoje galowe mundurki, chusty, przepaski przeróżne, kije do ręki, które oznaczają tę rangę pasterza, a więc taniec, śpiew, potężne transparenty. Po to, żeby pokazać też ludziom, zwłaszcza w tym mieście, że młodzi pragną pokoju. I pomimo tych napięć, czy nawet tych bujek, do których dochodzi w szkołach, na tle właśnie odwetu, potężnym przesłaniem jest właśnie sprawa rozmów na temat pokoju. Mój brat kiedyś powiedział mi piękne zdanie. Mając 3 dzieci, mówi: my z żoną możemy dać dzieciom 2 najpiękniejsze rzeczy. Miłość i edukację. Przyznam, że te słowa towarzyszyły mi mocno, kiedy wychodząc do ludzi w południowym Sudanie, do dzieci, miałem na myśli właśnie to, żeby pomagać w kontekście edukacyjnym, a więc dać to, co może im pomóc w zdobywaniu edukacji. Jestem też niezmiernie za to wdzięczny, za to, co usłyszałem, bo tę miłość i edukację, jak dziecko otrzyma, o resztę zawalczy samo.
O edukacji w Sudanie Południowym, trochę zbliżonej do tej nam znanej, ale jednak zupełnie innej, opowiadał misjonarz jezuita ojciec Tomasz Noga i bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie, szczęść Boże.
Rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina z Wrocławia. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.